Rozprawa odbędzie się przed nim, więc wyczekuj go. To tytuł kazania zaczerpnięty właśnie z 35 rozdziału Księgi Joba. Myślę, że naprawdę wiele zachęty możemy w tym krótkim rozdziale znaleźć. W rozważaniu 34 rozdziału Księgi Joba Elihu zaprosił nas, a więc jakby odwrócił się do wszystkich, którzy słuchali tej księgi, albo odwrócił się do wszystkich, którzy oglądali tą księgę i zaprosił, abyśmy razem uzgodnili pewne sprawy. Mianowicie, że Bóg nie ma nic wspólnego z bezprawiem i nieprawością. Nie popełnia bezprawia, nie łamie prawa. Nawet jest takie piękne określenie w wersecie 17, widzimy na ekranie. Bóg jest wszechsprawiedliwy. Już bardziej tego nie mógł oddać autor. I mówi, to jest pewne. No po prostu to musimy mieć coś, jakiś punkt odniesienia. Bóg jest takim punktem odniesienia. Wszystko dookoła się może zmieniać, ale taki jest właśnie Bóg, to jest pewne. Ale również Bóg, który jest suwerennym władcą, jest sprawiedliwy, dlatego odpłaca człowiekowi według jego uczynków i sprawia, że powodzi mu się według jego postępowania. Takie dwie główne myśli, które Elihu chciał, żebyśmy uzgodnili, żebyśmy się co do nich zgodzili. No więc pytanie jest, czy jesteśmy w stanie zgodzić się z Elihu? Jeżeli tak, to kiedy wydaje ci się, że wszystko zwróciło się przeciw tobie, kiedy wydaje ci się, że Bóg stał się twoim wrogiem, który nastaje na twoje życie, zamiast Boga oskarżać, zamiast rzucać w jego kierunku jakieś takie pełne żalu i pretensji słowa, poproś Boga w modlitwie, by pomógł ci zbadać twoje postępowanie, twoje własne serce. O tym mówiliśmy ostatnio. Po co? Aby przypadkiem nie okazało się, że żyjesz w grzechu, a o tym nie wiesz. I dlatego psalmista, nie psalmista, tylko Job mówi, naucz mnie tego, o czym nie wiem, czy poucz mnie co do tego, z czego nie zdaję sobie sprawy, bo tak może być. No i drodzy, no czy nie było tak w naszym życiu, że ktoś zwrócił nam uwagę, my byliśmy poruszeni do głębi, jak śmiał, ale kiedy dłużej chodziliśmy z tym tematem, modliliśmy się o to, dotarło do nas, że miał rację. Nie od razu to zobaczyliśmy. Nie od razu byliśmy w stanie się zgodzić, ba, wypieraliśmy to z siebie, tak najczęściej ludzie postępują. Mówiliśmy, tak jak apostołowie, chyba nie ja, Panie. A potem okazuje się, że jednak, a jednak ja. Tak? I to, o czym mówiliśmy ostatnio właśnie, to jest postawa, do której zachęca nas Job, aby w chwilach ucisku, zamiast myśleć, czemu Bóg mnie nie kocha, czemu Bóg o mnie zapomniał, zbadać swoje serce, swoje postępowanie. On chce, abyśmy tak jakby w takim nawyku badali i kontrolowali swoje życie z uwagą i otwartością, przyjmując jego pouczenie. I Elihu poucza nas, że powinniśmy być zawsze gotowi, by zastosować się do Bożego pouczenia i jeżeli odkryjemy nieprawość, mówiliśmy o tym, to co zrobić? Wyznać ją Bogu. Odwrócić się od niej. A więc te chwile doświadczenia to są momenty, jak mówiliśmy, o charakterze pedagogicznym, kiedy Bóg nas wychowuje. Kiedy Bóg chce, abyśmy przyjęli Jego pouczenie. Dzisiejszy rozdział kontynuuje tematykę właśnie sprawiedliwości i stawia nam pytanie o nasze motywacje. Dlaczego my jesteśmy pobożni? Dlaczego jesteś sprawiedliwy? Dlaczego chodzisz do kościoła? Dlaczego czytasz Biblię? No dlaczego? Przeczytajmy pierwszych 8 wersetów rozdziału 35. Elich odezwał się i rzekł, czy uważasz to za słuszne? A więc mówi do Joba, i nazywasz słusznością po swojej stronie wobec Boga, gdy pytasz, cóż mi to pomoże? Co za pożytek mam z tego, że jestem bez grzechu? Ja paru słowy ci odpowiem i twoim przyjaciołom zarazem. Spójrz ku niebu i zobacz. Przypatrz się obłokom, które są wysoko nad tobą. Jeżeli zgrzeszysz, co mu przez to zrobisz? A jeżeli jest wiele twoich występków, co mu zaszkodzisz? Jeżeli jesteś sprawiedliwy, co mu dajesz? Albo co otrzymuje on z twoich rąk? Twoja bezbożność dotknie tylko człowieka takiego jak ty, a twoja sprawiedliwość pomoże tylko takiemu samemu synowi człowieka. Dlaczego Bóg jest święty? Bo taka jest jego natura. Bo nie może i nie chce być inny. Bo taki jest. Jestem, jaki jestem. On jest święty. A dlaczego człowiek się uświęca i chce być pobożny? Człowiek pytając, co mi to pomoże, co za pożytek mam z tego, że jestem bez grzechu, przyznaje, że robi to za coś, tak? I tak często nasza pobożność niestety jest taka za coś. Ja będę kochał Boga, to On mi pobłogosławi, tak? A jak będę czytał Biblię, to On zrobi to i tamto. I tak troszeczkę na zasadzie handlu z Bogiem postępujemy. Na zasadzie handlu. I kiedy dopadają człowieka takie przeciwności, to zaraz to wychodzi niestety jak szydło z worka, gdy człowiek zadaje pytanie, Bogu, Boże, tyle lat Ci służyłem i teraz mnie to spotyka? Albo na przykład modlimy się, Panie, ten brat tyle lat Ci wiernie służył i Ty nie odpowiadasz? No to wszystko jest właśnie w tej tonacji. Za coś. Za coś. Zresztą pamiętacie, szatan stawia zarzut wobec Joba na początku. Czy za darmo jest Job pobożny? Czy za darmo jest sprawiedliwy? Czy za darmo? Tymczasem tak jak mój grzech jest ze stratą jedynie dla mnie, ewentualnie dla moich bliskich i innych ludzi, których on dotyka, nie dla Boga, tak samo moje święte postępowanie, sprawiedliwe życie są nagrodą i korzyścią przede wszystkim dla mnie samego, a nie dla Boga, mówi Job. Nie Job, tylko Elichu, tak? To już jest nagroda sama w sobie, że nie żyjemy jak ludzie pogrążeni w grzechu, w bezprawiu, w nędzy, upodleni przez grzech, ale chodzimy w sprawiedliwości. To już jest nagroda. To już jest nasze szczęście i to już jest nasza radość i chwała Bogu za to. A człowiek w chwilach doświadczenia mówi, a co ja mam z tego, Boże, że tyle lat Ci służyłem? Co mnie dzisiaj spotyka, prawda? I właśnie wtedy wychodzi, jakie są nasze motywacje, dlaczego my z Bogiem chodzimy? Że to nasze, Boże, kocham Cię jest takie, kocham Cię za to, tak, co mi dajesz, a nie za to na przykład, jaki jesteś. Olbrzymia różnica. Jaka jest moja motywacja? Dlaczego ja wierzę w Boga? Dlaczego chcę żyć świętym życiem? Bo mam nadzieję, że coś za to otrzymam, błogosławieństwo. Czy dlatego, że chcę żyć jak człowiek stworzony według Bożego zamiaru? W godności? Przed sobą, innymi, przed ludźmi. Swoim grzechem nie zrobię mu krzywdy, ani swoją sprawiedliwością nie nagrodzę Boga, mówi Elichu. Czytajmy dalej. Coś tam jest. Krzyk bowiem podnoszą i z powodu wielu ucisków, z powodu ramienia możnych wołają o pomoc. Wszakże nikt nie mówi, gdzie jest Bóg, mój Stwórca, który i w nocy niedoli wywołuje pieśni pochwalne, czyni nas rozumniejszymi niż polne zwierzęta i mędrszymi niż ptactwo niebieskie. A wtedy oni podnoszą krzyk, lecz On nie odpowiada z powodu zuchwalstwa złych. Doprawdy Bóg nie wysłuchuje pustych słów. Wszechmocny nie zważa na nie, zwłaszcza gdy mówisz, że go nie widzisz. To wcale nie są wypowiedzi ludzi tylko niewierzących. A ile razy jest tak, że rozmawiamy z kimś i ktoś mówi, wiesz co, nie widzę, Bóg odpowiedział. Nie widzę Bożego działania. To są nasze odpowiedzi również, prawda? To człowiek spośród wielu ucisków, z powodu gnębiącego, tutaj widzimy taka ilustracja, z powodu gnębiącego go ramienia możnych, a więc oni, korzystając ze swojej pozycji, uciskają go, wykorzystują, może zagrabiają jego mienie, rozpaczliwie potrzebuje pomocy Bożej. I co robi? Narzeka. I co robi? Zło rzeczy. I co robi? Przeklina i wiele innych rzeczy. Ale nikt z tych ludzi nie zwraca się w modlitwie z tęsknotą do Boga. Gdzie jest mój Bóg, mój Stwórca, który i w nocy niedoli wywołuje pieśni pochwalne? To jest postawa człowieka kochającego Boga, który tęskni za Bogiem w każdym momencie. No to jest moment, kiedy powinien Bogu złożyczyć, a on mówi, gdzie jest mój Bóg? Ta pieśń miłości, tęsknoty, mój Stwórca, który i w nocy niedoli wywołuje pieśni pochwalne. Bóg, któremu człowiek nie może zaszkodzić swoją grzesznością, ani nagrodzić swoją sprawiedliwością, interesuje się jednak człowiekiem i czeka na tę modlitwę, bo wie, że go potrzebujemy. My potrzebujemy Boga, szczególnie w chwilach doświadczenia i przeciwności. Potrzebujemy Boga. I on, czytamy, jest pełen empatii dla cierpiących, którzy pokorni w duchu wołają do Niego pełni nadziei na poprawę sytuacji, na wyzwolenie z niedoli. Czemu? Bo ja jestem stworzeniem, a On jest moim Stwórcą, tylko On może mi pomóc. Bóg nie zwraca uwagi, zobaczcie, i nie odpowiada na puste słowa, jak to jest powiedziane. Bo przecież Bóg widzi, czy odrobiliśmy lekcję. Kiedy człowiek woła, Boże, kocham Cię, ani za tym nie idzie, Bóg nie zwraca uwagi na puste słowa. Kiedy człowiek mówi, Boże, przyjmę z Twojej ręki wszystko, co masz dla mnie, a tego nie ma w sercu, Bóg nie zwraca uwagi na puste słowa. Nie zwraca uwagi na puste słowa. Dochodzimy tutaj do bardzo ważnego miejsca, uważam praktycznego też z punktu widzenia takiego duszpasterstwa. Bardzo często odpowiadamy na pytanie, o co mamy się modlić? Ludzie odpowiadają o Bożą wolę. Ale pozwólcie, że powiem teraz taką bardzo praktyczną rzecz. Bożą wolę to my musimy w modlitwie przed Bogiem poznać, my indywidualnie. A potem powinniśmy powiedzieć innym czy zborowi pańskiemu, o co chciałbym, żebyście się modlili, bo wierzę, że to jest Bożą wolą. Módlmy się precyzyjnie, módlmy się konkretnie, a tak możemy się modlić dopiero, kiedy odbędziemy tą wycieczkę, o której mówiliśmy w duchu, badając swoje serce. Pamiętacie, apostoł Paweł pisze, z jednej strony spotkać się z Panem to rzecz cudowna. Bardzo mnie to pociąga. Z drugiej strony, być z wami to rzecz potrzebniejsza. Nie wiem, co wybrać. Ale wybrał. Na podstawie czego? Własnego pragnienia? Nie, Bożej woli. Ze względu na was rzeczą potrzebniejszą jest pozostać, tak? Więc co to jest? Módlcie się o to, tak? Wołajcie o to. Trwajmy w modlitwie o tę sprawę. Nasza więź z Bogiem to jest relacja i wierzę, że kiedy człowiek przychodzi w chwili utrapienia, umęczenia, szczerze, z otwartym sercem do Boga, Bóg go pouczy. Bóg powie mu, jak masz się modlić, o co masz się modlić. I właśnie z tak odrobioną lekcją trzeba przyjść do innych, by poprosić o modlitwę. Czy wiecie, po czym poznać człowieka, który spotkał Boga w swojej niedoli, w samym środku swojego udręczenia? Tak Elihu nas poucza. W ciemności, która go otacza, zyskał pokrzepienie od Boga, aby śpiewać pieśń pochwalną. To jest piękne. Jeszcze nie widzi przemiany. Jeszcze nie widzi Bożego zwycięstwa. Jeszcze nie widzi, by coś się zmieniło, ale już śpiewa pieśń pochwalną. Już śpiewa pieśń pochwalną. I w takim kontekście popatrzmy na apostołów w więzieniu. Śpiewali o północy, wielbili Boga śpiewem. To nie tylko po prostu było wielbienie, bo nie poddamy się, bo będziemy wielbić Boga, ale to było wielbienie, które zapowiadało Boże wyzwolenie. Dlatego człowiek, który spotkał się z Bogiem, uwielbia Go, zanim jeszcze coś się wydarzyło. W Nowym Testamencie czytamy, już dziękuję, chociaż jeszcze nie widzi. Bracia i siostry, szukajmy Boga, naszego Stwórcy, który i w nocy wywołuje pieśni pochwalne. Piękne jest widzieć człowieka wierzącego w doświadczeniu, który zamiast poddać się narzekaniu, śpiewa pieśń ogłaszającą Boże zwycięstwo. Piękne to jest świadectwo. Wyjątkowe. No właśnie, dlaczego to jest tak ważne? Ostatni fragment. Rozprawa odbędzie się. Odbędzie się przed Nim, więc wyczekuj Go. W takim kontekście są to piękne słowa, wzywające nas do nadziei. Wzywające do tego, by przeorawszy to serce, swoje życie i wszystko wyłożywszy przed Bogiem w modlitwie, naucz mnie, czego nie widzę, spraw, bym odwrócił się od tego, czego nie jestem świadom, a jest złe. Człowiek przekonany, że Bóg odpowie, wyczekuje Go jak? W odpocznieniu, z nadzieją. To jest człowiek, który spotkał Boga w swoim utrapieniu. I właśnie teraz, gdy jego gniew nie karze i on nie zważa zbytnio na występek, Job otwiera usta do pustej mowy i sposób rozumny mnoży słowa. Zobaczcie, nierozumny mnoży słowa. Zobaczcie, co Elihu chce mu powiedzieć. Jobie, to jest moment zwrotny, a ty zamiast z nadzieją oczekiwać zbawienia, nierozumnie mnożysz słowa. Prawda? Widzimy ten zwrotny moment? Ten taki, można powiedzieć, kulminacyjny. A więc doświadczenie i modlitwa w doświadczeniu ma jakąś swoją dynamikę, zobaczcie. Ona się rozwija i są takie momenty zwrotne w tym czasie, w tej modlitwy. To jest prawdziwy bój, gdzie my wrażliwie wyczekujemy Bożego prowadzenia, jesteśmy gotowi zwrócić się w lewo, w prawo, jak Bóg nakaże, świadomi tego, że chodzi o nasze życie, chodzi o naszą przyszłość. Ile razy trzeba powtórzyć, wydaje się mówić za Elihu, że Bóg nie karze wybuchnąwszy niekontrolowanym gniewem. On nie ma w zwyczaju posyłać swej kary w gniewie. Tak to jest napisane. Co więcej, on pomimo tych wszystkich słów nie zważa na występek Joba, bo co? Czeka, że on się opamięta, nawróci i będzie dla niego ratunek. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że to jest taki moment kulminacyjny, po którym jeżeli Job by nie zawrócił, to ja nie wiem, jaki byłby koniec tej księgi, ale z pewnością nie taki, jaki będziemy niedługo czytać. To jest wynik tego, co Job zrobił tutaj. że on tu się gdzieś skruszył, że on tu gdzieś jednak upadł na kolana, że on tu jednak zaczął przeglądać swoje serce. Zareagował. Dotarło do niego. Bóg jest wszechsprawiedliwy. Nie karze w uniesieniu. On sprawiedliwy i święty pragnie pomóc udręczonemu, który z nadzieją otrzymania pomocy szuka swego Stwórcy, gotowy przebadać swoje postępowanie, przyjąć Boże pouczenie, gotowy oczekiwać na Boże podniesienie. Może to zabrzmi brutalnie. Bóg nas nie potrzebuje. My potrzebujemy Boga. My potrzebujemy Boga, rozpaczliwie. Ale Bóg nie prezentuje postawy takiej wyniosłej. On naprawdę schyla się ku nam w sprawiedliwości. I teraz uwaga, odpowiada nie dlatego, że nas lubi, tylko dlatego, że jest sprawiedliwy. My też czasami modlimy się na takiej zasadzie, że Bóg może odpowie, bo no właśnie coś tam robiliśmy, no i powinien nas lubić. On odpowiada, bo jest sprawiedliwy. Tak samo odpowie dla możnego, jak i dla biedaka. Czemu? Bo obaj są dziełem jego rąk. Szukajmy go w naszym utrapieniu. Szukajmy z nadzieją. Oczekujmy na niego. Przyjdzie. Wypatrujmy go. Objawi się nam. A jeżeli się zastosujemy, podźwignie nas. Wtedy jeszcze w nocy wzbudzi w nas pochwalną pieśń. Zapowiedź zwycięstwa. Na zakończenie chciałbym przeczytać fragment, który bardzo lubię. Jest jeden z moich bardziej ulubionych cytatów. Ale on bardzo mocno nawiązuje w ogóle tutaj do tej księgi. Job jest sprawiedliwy nie dlatego, że jest bez grzechu. Jest sprawiedliwy ze względu na ofiarę i na to, że stosuje się do Bożej sprawiedliwości, do Bożych nakazów. My jesteśmy sprawiedliwi nie dlatego, że chodzimy od 20 lat do kościoła, że trwamy w społeczności z Bogiem, tylko ze względu na ofiarę Jezusa Chrystusa. Jesteśmy sprawiedliwi i usprawiedliwieni. I ta ofiara, w przeciwieństwie do ofiary ze zwierząt, ma moc oczyścić i zgładzić grzech. Tamta ofiara tylko ten grzech przykrywała. A ta zmazuje i gładzi wszelki grzech. I apostoł Paweł mówi, usprawiedliwieni tedy. To słowo ma zupełnie inne brzmienie niż w Starym Testamencie. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem. I to jest ten szczególny pokój, który jest niezachwiany. To dlatego jest powiedziane, że nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Nie ma. Dzięki któremu? Dzięki Jezusowi, dzięki pokojowi zaprowadzonemu przez Jego ofiarę mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Bóg daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. To jest wielka nadzieja do przeciwności, które przechodzimy. Tylko szukajmy Go ze skruszonym sercem, z tęsknotą w duszy i z przekonaniem, że On chce dobrze. Amen.